Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Jestem dzieckiem Boga, synem, na którego czekał Bóg. Królewskim płaszczem Pan odział mnie. Moja nadzieja znalazła w nim swój dom.
W modlitwie Ojcze Nasz Benedykt XVI poświęcił rozważanie na Anioł Pański. Za chwilę przedstawimy relacje z modlitwy papieża z wiernymi w Castel Gandolfo. Powiemy także o hiszpańskich obchodach ku czci świętego Jakuba w Santiago de Compostela. Następnie w rozmowie z kardynałem Jean-Louisem Toranem z papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego poruszymy kwestię obecności chrześcijan w Azji. Na koniec ksiądz Rafał Zarzeczny w cyklu Ex Oriente Lux ukaże postać świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Na niedzielny magazyn zaprasza Mateusz Ignacik.
Królewskim dziedzicem Pan już nazwał mnie. W przestronnych komnatach znalazł dla mnie dom. Bo jestem upragnionym dzieckiem.
Panie Jezus, uczy nas, kiedy się modlicie, mówcie. Ojcze, niech się święci Twoje imię. Uczy modlitwy, która jest wyrazem naszego uwielbienia i czcienienia, przebogania i przyrób zanoszonych do Stwórcy wszelkiego dobra. Niech wyraża się nasza wiara i ufność w Bożą opatrzność. Pamiętajmy niej w czuć soszeniu pracy i na wakacyjnych szlakach.
Modlitwa Ojcze Nasz to pierwsze słowa Pisma Świętego, których uczymy się od dziecka, a które zapadając w naszą pamięć towarzyszą nam aż po ostatnie tchnienie. Są one zarazem wezwaniem do stawania się wciąż bardziej dziećmi bożymi na mocy komunii z Chrystusem. Mówił o tym Benedykt XVI podczas niedzielnego spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo. W rozważaniu poprzedzającym Anioł Pański papież nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus uczy swoich uczniów modlić się. Skupił się szczególnie na słowach: naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, oraz i ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam.
Nie chodzi tu o spełnienie własnych zachcianek, ale raczej o podtrzymanie przyjaźni z Bogiem, który, jak powiada Ewangelia, da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Doświadczyli tego już starożytni ojcowie pustyni i mistycy wszystkich czasów, którzy dzięki modlitwie stali się przyjaciółmi Boga, jak Abraham błagający Pana o oszczędzenie grupki sprawiedliwych od zagłady Sodomy. Święta Teresa z Awili w ten sposób zachęcała swoje współsiostry. Musimy prosić Boga, aby uwolnił nas na zawsze od wszelkiego niebezpieczeństwa i uchronił od wszelkiego zła. Jakkolwiek niedoskonałe byłoby nasze pragnienie, starajmy się wytrwać w tej prośbie. Cóż kosztuje nas prosić o wiele, skoro zwracamy się do Wszechmocnego? Za każdym razem, gdy odmawiamy Ojcze Nasz, nasz głos łączy się z głosem Kościoła, albowiem ten, kto się modli, nigdy nie jest sam. Każdy powinien odnaleźć w różnorodności i bogactwie modlitwy chrześcijańskiej, której uczy Kościół, własną drogę, własny sposób modlitwy. Ale te wszystkie drogi osobiste łączą się w końcu w tej drodze do Ojca, którą jest Jezus Chrystus. Tak więc niech każdy w poszukiwaniu własnej drogi pozwoli prowadzić się nie własnym osobistym upodobaniom, ale Duchowi Świętemu, który przez Chrystusa wiedzie nas do Ojca.
Ojciec Święty wyraził też głęboki ból z powodu tragedii, jaka wydarzyła się w Duisburgu w Niemczech, gdzie w wyniku wybuchu paniki na koncercie muzyki techno śmierć poniosło 19 osób, a 340 odniosło obrażenia. Papież zapewnił o modlitwie zwłaszcza w intencji młodych ludzi, którzy stracili tam życie. Po tragedii w Duisburgu organizatorzy dorocznych tzw. parad miłości postanowili o rezygnacji z tego przedsięwzięcia.
Podczas południowego spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo Benedykt XVI nawiązał również do odbywających się w Santiago de Compostela centralnych uroczystości ku czci świętego Jakuba. Przypomniał, że ten apostoł, powołany jako jeden z pierwszych przez Jezusa, również jako pierwszy oddał za niego życie. Papież życzył pielgrzymom przybyłym do Santiago odkrycia piękna i głębi chrześcijańskiej modlitwy.
W tym kompostelańskim roku świętym również ja mam nadzieję przyłączyć się do tych rzesz pielgrzymów w ramach listopadowej podróży, która obejmie także Barcelonę. Idźmy śladami tego apostoła i przemierzajmy drogę naszego życia, dając stale świadectwo wiary, nadziei i miłości.
Do Santiago de Compostela przybyły tysiące pielgrzymów. Wielu z nich na uroczystości odpustowe pielgrzymowało pieszo, pokonując jedną z dróg świętego Jakuba. W tym roku wspomnienie patrona Hiszpanii ma szczególnie uroczysty charakter z racji świętego roku kompostelańskiego. Obchodzony jest on wówczas, kiedy święto apostoła Jakuba wypada w niedzielę.
Uroczystości ku czci patrona Hiszpanii rozpoczęły się wspaniałym pokazem sztucznych ogni. Jednocześnie na tle katedry można było zobaczyć obrazy ilustrujące historię apostoła Jakuba, sanktuarium w Santiago de Compostela, szlaku pielgrzymkowego oraz Galicji. Szacuje się, że w nocnym pokazie wzięło udział ponad 100 tysięcy osób. W niedzielę od samego rana pielgrzymi szczelnie wypełnili katedrę i plac Obradoiro. Uroczystej mszy jubileuszowej przewodniczył arcybiskup Julian Barrio. Zgodnie z tradycją sięgającą XVII wieku, podczas świętego roku jakubowego specjalną ofiarę w imieniu całego narodu składa apostołowie król Hiszpanii. Król Juan Carlos prosił świętego Jakuba, aby oświecił władze polityczne, ekonomiczne i społeczne, by hojnie służyły interesowi ogólnemu i wspierały jedność i zrozumienie pomiędzy wszystkimi. Arcybiskup Barrio zachęcił wiernych, aby byli świadkami wiary i nadziei. Świętemu Jakubowi polecił też pielgrzymkę Benedykta XVI do grobu apostoła. Tradycyjnie pielgrzymi mogli podziwiać słynne Botafumeiro, czyli potężną kadzielnicę, która przelatuje tuż nad głowami zebranych. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Chrześcijańska mniejszość winna się liczyć, uważa przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego. Dotyczy to także obszarów, gdzie katolicy są jedynie znikomą mniejszością. Jakie jest miejsce katolików w Azji, zwłaszcza na Dalekim Wschodzie? To pytanie zadaliśmy kardynałowi Jean-Louisowi Toranowi, który był niedawno w Tajlandii na zorganizowanym tam przez jego dykasterię azjatyckim kongresie z udziałem przedstawicieli różnych religii.
Choć jesteśmy grupą mniejszościową, ważne jest to, byśmy byli mniejszością, która się liczy. I rzeczywiście liczymy się, na nasze słowo się czeka. Kościół jest w różnych miejscach w jakiś sposób obecny. A przede wszystkim, jak mówi Benedykt XVI w swej encyklice o nadziei Spe Salvi, naszą specyfiką jest to, że nasz Bóg ma własne oblicze. Jest to Bóg, który stał się bliski człowiekowi. Człowiekowi, który szuka, który cierpi, który jest szczęśliwy, który tworzy, który jest wynalazcą, który buduje. To wszystko jest oczywiście bogactwem, którym dzielimy się z wielu ludźmi.
Jak może działać społeczność chrześcijańska w kraju, w którym jest niewielką mniejszością, tak jak w Tajlandii, gdzie wyznawcy Chrystusa stanowią tylko około 1% ludności?
Sądzę, że działanie najbardziej widoczne to szkoły. Wielu ubiega się, by móc się uczyć w naszych szkołach. Jest to wyraźny element naszej obecności. Ponadto mamy działalność charytatywną, życie parafialne, to wszystko, co czynimy na szczeblu parafii.
Jaki wkład różne religie mogą dawać w życie społeczeństwa?
Wszystkie religie w jakiś sposób mówią o braterstwie, o solidarności. I to byłoby już dużo. Sądzę jednak, że jak mówi Benedykt XVI w swej encyklice Caritas in Veritate, nadszedł czas, aby wierzący zespolili swe wysiłki z wszystkimi ludźmi dobrej woli, tak by wszystko, co czynimy i mówimy, odpowiadało planowi Bożemu co do ludzkości. Jaki jest ten plan? By żyć jak rodzina pod okiem Boga.
Mówił przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego kardynał Jean-Louis Toron.
Światłość ze wschodu. ex oriente lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Katarzyna Aleksandryjska, czyli o świętej męczennicy, którą mało kto zna, chociaż wszyscy o niej słyszeli. O świętej Katarzynie z Aleksandrii zapewne słyszeli wszyscy. A nawet jeśli kto nie słyszał o tej jednej, to przecież wszyscy znają jej imię, bo Katarzyny, Katarzynki i Kaśki ciągle jakieś spotykamy na naszych ulicach, jako że niezmiennie należy do najpopularniejszych żeńskich imion w Polsce. Ale dziś nie będziemy się zajmować imieniem, które zresztą pochodzi od greckiego kataros, to znaczy czysty. Dzisiaj zajmiemy się tylko tą jedną i najważniejszą Katarzyną, której szczególny kult rozwinął się w rodzimej Aleksandrii przy Egipcie, a stamtąd szybko zawędrował do wszystkich zakątków wczesnośredniowiecznego świata. Także kościoły pod jej wezwaniem znajdziemy tak samo w Syrii, jak i w Hiszpanii. Najsłynniejszy bodaj to klasztor jej imienia na górze Synaj, tej samej, gdzie Mojżesz miał stawać przed obliczem Boga. Ten sam klasztor, który nieprzerwanie od 15 wieków gromadzi bizantyńskich mnichów oraz bezcenne księgi. Najpopularniejsze źródła literackie o świętej Katarzynie są stosunkowo późne. Najstarsze zdaje się być jej Passio, a więc opis męczeństwa. Do tego pierwotnego tekstu z V, a może VI wieku dobudowano całe legendarne zaplecze, które sprawiło, że w średniowieczu każdy porządny chrześcijanin codziennie i z nabożeństwem prosił Katarzynę o wstawiennictwo. Szczególnie zasłużył się w tym niejaki Symeon Metafrast, który w X wieku zredagował jej klasyczny żywot. Oto co o świętej Katarzynie opowiadają najstarsze pisma. Działo się to za panowania cesarza Maksencjusza, a więc mniej więcej w latach 306-312. Tenże, wizytując Aleksandrię, miał wydać nakaz, by wszyscy obywatele, czy to biedni, czy bogaci, oddali cześć bogom pogańskim. 18-letnia niespełna Katarzyna, córka jakiegoś nobila, a w niektórych wersjach legendy nawet jakiegoś króla, miast usłuchać rozkazu, dzielnie stawiła mu opór wraz z wieloma swoimi chrześcijańskimi przyjaciółkami. Mało tego, sama poszła do cesarza, by go całkiem zbesztać, że zamiast służyć jedynemu prawdziwemu Bogu, stwórcy nieba i ziemi, ten oddaje cześć drewnianym posągom i zmusza do składania ofiary demonom. Maksencjusz zrobiłby lepiej, mówiła Katarzyna, gdyby uwierzył w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który oddał życie na krzyżu dla naszego zbawienia. Ale władca oczywiście wierzyć nie zamierzał, za to kazał rezolutną chrześcijankę uwięzić. Ona jednak, zamiast się wystraszyć jak należy, jeszcze bardziej się rozochociła w głoszeniu wiary, przekonując wszystkich, nawet najmądrzejszych, że nie ma Boga nad Pana naszego i że tylko Jemu należy się cześć i ofiara z życia. W nocy ponoć ukazał się jej święty Michał Archanioł, dodając odwagi i zapewniając o Bożej asystencji także podczas męczeństwa, które nastąpi niebawem. Gdy ponownie postawiono Katarzynę przed cesarzem, Ten obiecał jej nie tylko małżeństwo, ale i niezmierzone bogactwa, jeśli tylko porzuci drogę chrześcijan. Oczywiście na próżno. W więzieniu gołębica przysłana z nieba żywiła Katarzynę czystym chlebem. Nawiedzali ją aniołowie, a nawet ukazał się Chrystus. Wszyscy też podziwiali urody Katarzyny, której nie zaszkodziły więzienne trudy. A kiedy kolejne próby skłonienia niewinnej do apostazji nie odniosły żadnego skutku, wtedy skazano Katarzynę na połamanie wszystkich jej kości za pomocą drewnianego koła. Jednak anioł posłany z nieba ratuje biedaczkę, a koło, miast zrobić jej krzywdę, urwało się z osi i rozbiło głowy oprawców. Wtedy nawet sama cesarzowa miała nawrócić się na chrześcijaństwo, nie mówiąc o całej rzeszy prostych ludzi. Nie odmieniło to jednak serca niegodziwego władcy. Katarzyna, prowadzona przez żołnierzy, wychodzi poza mury miasta, tam zanosi modlitwę do Boga, który odpowiada jej osobiście ze środka obłoków. A kiedy wreszcie ścięto świętą męczennicę, zamiast krwi potoczyło się mleko, a święci aniołowie natychmiast zabrali jej ciało i przenieśli je na górę Synaj, gdzie złożono je w grobie, z którego nieprzerwanie sączyło się mleko i oliwa, mające ozdrowieńcze właściwości, pomagające na wszelkie choroby. Tak to miało być ze świętą Katarzyną, której legenda, choć mało prawdopodobna, to jednak stała się niezwykle popularna w całej średniowiecznej Europie. Zwłaszcza te koła zębate, niedoszłe narzędzie męczeństwa tej młodej, pięknej i kruchej istoty, budziły lęk i straszyły wyobraźnię. Zdaje się, że nie bez przyczyny, bo przecież podobnych narzędzi używało się jeszcze długo. Katarzyna trafiła też do ikonografii, stając się jedną z ulubionych i sztandarowych wręcz przedstawicielek niezłomnego chrześcijaństwa czasów prześladowania. Oto jeden z najstarszych jej wizerunków znajdował się w Bazylice Świętego Wawrzyńca na rzymskim Campo Verano, dopóki bomby aliantów nie obróciły jej w perzynę. Świętą Katarzynę widzimy także na obrazie Memlinga, siedzącą u stóp Najświętszej Panienki z dzieciątkiem na ręku. Pięknie ją przedstawił także Antonio Allegri, zwany Correggio, u którego Katarzyna nosi szpadę za pasem, pewnie na pamiątkę sławnego ścięcia mieczem. Wreszcie namalował ją Tintoretto, a płótno zwie się za ślubinami mistycznymi, bo oto młoda Katarzyna w prawdziwej koronie na głowie i z nieodłącznym kołem przy boku odbiera pierścionek zaręczynowy, który na palec zakłada jej dzieciątko Jezus, podtrzymywane przez Madonnę. Bo nasza święta Katarzyna od wieków budziła nie tylko zdziwienie odwagą w obliczu męczeństwa, ale i sympatię, która przecież skłania do naśladowania Chrystusa nie mniej niż pobożność i niezłomna wiara.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.